ja już w tym światku Microsoftowym się trochę obracam, bo teraz już mija 9 lat tak naprawdę, jak ja już w tym siedzę. I widzę, że firmy kupują, płacą, nie wykorzystują wszystkiego. Ja miałam taką misję, że ja wam ludzie pokażę, jak wy możecie to wszystko wykorzystać, jak możecie zaoszczędzić godziny, możecie zaoszczędzić pieniądze, po prostu poznając narzędzia, za które wy już płacicie. Ostatnio słuchałam takiego podcastu, że webinary już nie sprzedają. Pandemia się skończyła, nie ma webinarów, już ludzie się nie zapisują, nie chcą webinarów. Ja robię webinar, bank 1000 osób się zapisuje, 600 osób się zapisuje i ja w tym momencie żyję pracą. Ostatnio ktoś mnie zapytał, jak odpoczywasz. Ja w wolnym czasie pracuję.
Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowany networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Kapitaliści, szanujemy Was i podziwiamy. Dziękujemy za Wasz czas. Będziemy wdzięczni za każdą pozytywną ocenę naszego podcastu. Robimy go dla Was, no i trochę dla nas. Niech wiedza z tego odcinka pomoże Wam zarobić jeszcze więcej. Adrian Grzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzień dobry. Niektórzy z Was, pracując na etacie bądź prowadząc swoje biznesy, zadajcie sobie jedno z dwóch pytań. Albo jak zarabiać więcej na godzinę, albo jak zwiększyć marżowość tego, co robię, albo jeszcze trzecie pytanie, będąc oczywiście przedsiębiorcą, co zrobić, żeby klienci sami przychodzili do Was, żebyście się nie musieli bawić w Google Ads, prospecting czy szereg innych rzeczy, czy szereg innych narzędzi, których się używa po to, żeby tego klienta pozyskać. I teraz dzisiaj porozmawiamy sobie z osobą, która zbudowała bardzo ciekawy biznes, bardzo dochodowy biznes, wierzcie mi, naprawdę dochodowy. Natomiast jak to się stało? Jak do tego doszło? Jak, nie będąc z rodziny biznesowej, znalazła się w tym miejscu? Opowie już sama. Marta Czapik, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wolisz Marta Czapik, czy wolisz legalna Marta? Co jest bardziej znane?
Jak dzwonię do klientów i mówię, Marta Czapik, odzwaniam. Kto? Aha, legalna Marta, tak, tak. Także nie kojarząc nazwiska, najczęściej.
Od razu zdementujmy. Nie siedzisz w tematach prawnych.
Nie. Chociaż to się kojarzy z prawem, to nie mam nic wspólnego z prawem. Chociaż w licencjonowaniu można powiedzieć, że trochę tego prawa jest, umowy licencyjne, ale skupmy się na zupełnie czymś innym, czyli na tym, czym się zajmuję.
Wrzucę kilka smaczek, że jak zapytałem się Marty, ile zarabiała najmniej na godzinę w swoim życiu, to powiedziała, że ile?
5 zł.
A obecnie ile jest średnio na godzinę?
Średnio około 1000, zależy od projektu.
Czyli skromne 200 razy więcej. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak do tego doszło, nie wiem, żartuję, to zostańcie po prostu z nami na pozostałą część wywiadu. Co sprzedajesz?
Głównie szkolenia. Na tym oparłam swój biznes. Sprzedaję szkolenia z zakresu technologii. Jest to Microsoft 365, ale oprócz tego też sprzedajemy licencję Microsoftu. Mhm. I tylko to jest tak naprawdę to. Nic oprócz tego.
Zanim do tego dojdziemy i przede wszystkim pogadamy o tym, jak ten model biznesowy jest skonstruowany, że jest, że jesteś tak rozpoznawalna w tej konkretnej niszy i że jest tak dochodowy, to powiedz mi, z czego ty wychodziłaś zawodowo? Gdzie zaczynałaś?
To znaczy zawodowo to, gdzie zarabiałam na początku, to nie jest to, co robię teraz na pewno. Zaczynałam, moją pierwszą pracą była praca w Żabce. Rozładowywałam towar, mimo tego, że miałam lat 15, no to dźwigałam skrzynki z piwem, dlatego żeby była dostawa w sklepie, a ja dorabiałam sobie, bo moim marzeniem było mieć buty z łyżwą. Chciałam mieć Nike i po prostu wiedziałam, że w moim domu nie ma opcji na to, żeby mi ktoś kupił takie buty i musiałam sobie na nie zarobić. I zarobiłam sobie jeszcze na BMX-a wyczynowego, więc kupiłam sobie rower i buty.
Okej. Okay. Skąd motywacja akurat wobec takich produktów?
Może przez to, że wywodzę się z małego miasta i u nas było tak, że no po prostu niektóre dzieciaki chodziły lepiej ubrane, niektóre nie. Ja się po prostu czułam gdzieś tam gorsza. Może się chciałam dowartościować. No takie miałam marzenie po prostu.
Też to przerabiałem. Trzy paski na dresie to miały kolosalne znaczenie. Powiedz mi, jaki jest twój background, jeżeli chodzi o rodzinę? Bo o tym delikatnie wspomniałem, że nie pochodzisz z rodziny biznesowej, a mimo to skręciłaś jednak w biznes bardzo, bardzo mocno. Jak do tego doszło?
I na samym początku, jak już miałam tak naprawdę coś tam poukładane w głowie, że chcę zarobić pieniądze dla siebie, to po pracy jeździłam też do takiej pracy w piekarni. Piekarnia zajmowała się wypiekaniem pity, chlebów arabskich, do kebabów. I tam pracowałam na nocki, czyli od rana byłam w szkole, od 8 tam do 15. Na 16 jeździłam do piekarni i 4 rano czasami kończyłam po prostu pracę. Czasami to było 12 godzin, czasami 14, czasami 8 i rano do szkoły. I po prostu sobie dorabiałam gdzieś tam, można powiedzieć, po godzinach, po szkole. I byłam po prostu zawsze taka ambitna i taka zaangażowana. W momencie, kiedy ktoś wolał sobie chodzić na przykład na imprezy, to ja wolałam iść zarobić.
Dlaczego? Skąd był ten napęd? Tata policjant, mama kim była?
Na początku pracowała w sanepidzie, ale jak ją zwolnili, to później pracowała w sklepie, później zajmowała się starszymi osobami, teraz się zajmuje po prostu swoją mamą, czyli opiekuje się swoją mamą, starszą osobą i no, można powiedzieć, że nie ma pracy, no i tata też nie ma pracy, bo jest na emeryturze.
Mhm. No to skąd była w tobie tak niesłabnąca ambicja, żeby chodzić do szkoły, potem jeszcze dorabiać sobie po godzinach? Przecież to też nie czułaś się, mówiąc tak może mało elegancko, zajechana też fizycznie?
No właśnie nie. I dopiero teraz to odczuwam. Po tylu latach, w momencie, kiedy ja cały czas jadę na wysokich obrotach, cały czas, jak mam czas wolny, to ja pracuję. Myślę, co jeszcze można zrobić, co więcej można zrobić. I ja jestem po prostu cały czas taka napędzona, mam w sobie mnóstwo energii. Wieczorami na przykład lubię czytać książki biznesowe. Nie lubię oglądać seriali, które nic nie wnoszą do mojego życia. Nie czytam żadnych książek, które nie mają sensu. Tylko właśnie robię coś, żeby się cały czas rozwijać. Ale skąd to się wzięło? Ja uważam, że po prostu tak mam. Tylko nie mam tego w genach. To na pewno.
Czy nikt nie próbował cię po drodze zniechęcać? Bo jakby często jest tak, że jak ktoś reprezentuje tak rzadko spotykany poziom ambicji, no to otoczenie nie zawsze reaguje w sposób wspierający, wręcz reagują w sposób defensywny, żeby nie powiedzieć agresywny, że jakby hej, wyluzuj się, otwórz piwko, jest piątek, chodźmy na grilla, odłóż tą książkę, włącz serial. Miałaś takie w ogóle sygnały ze swojego otoczenia, czy miałaś totalnie easy i wiesz, ścieżka była wyłożona różami?
Raczej było tak, że w pewnym momencie niektórzy się odwrócili, bo stwierdzili, że mi odbiło dlatego, że po prostu chcę dużo zarabiać, że chcę coś w życiu osiągnąć. Jedna z koleżanek mówiła, że mi w życiu nikt 2000 na miesiąc nie zapłaci, ona chce być przedszkolanką i poszła na psychologię. No i gdzieś tam studia skończyła, ale ona wiedziała już, od razu założyła, że ona nie jest w stanie zarabiać więcej. Jeszcze to było w takich czasach, gdzie faktycznie 2000 to było dobrze, można było sobie za to żyć miesięcznie. A ja uważam, że nie chcę tak żyć. Żyć, byle przeżyć. Ja po prostu chciałam od tego życia więcej.
Miałaś jakąkolwiek inspirację w swoim najbliższym otoczeniu, która była dla ciebie jakimś punktem odniesienia? No bo skądś w twojej głowie młodego człowieka musiało się wziąć to, że hej, jest możliwym zarabianie dziesiątek, setek tysięcy złotych?
W bliskim otoczeniu nie. Jak już to gdzieś w internecie, na YouTubie czy właśnie w książkach.
To gdzie były twoje pierwsze inspiracje? Co albo kto ci przychodzi do głowy?
Jacek Walkiewicz. To jest taka pierwsza myśl, który marzył o tym, żeby mieć kampera i kupił kampera nie przez to, że się opłaca, bo on stał, tylko po prostu on sobie tym kamperem podróżował. I ja chciałam po prostu korzystać z życia i nie zwracać uwagi na to, czy mnie na to stać, czy nie. Po prostu chciałam żyć. I myślę, że to była taka główna motywacja.
Czy był jakikolwiek demon twój wewnętrzny albo zewnętrzny, z którym się musiałaś zmagać przez długi czas? Wspomniałaś tak w sposób, umówmy się, bardzo dyplomatyczny, że była mała dyskryminacja przez wiek, nie? Nie wiem, jak dyskryminacja może być mała, ale jakby już zostawmy to. Czy były jakieś takie demony, z którymi ty musiałaś się zmagać, żeby pokonać tą ścieżkę, którą przeszłaś?
Na pewno na samym początku, bo ja firmę założyłam, jak miałam 23 lata. To na początku jako prezes firmy 23 lata, mała, chuda blondyneczka, nie czułam się pewna siebie. Zaczęłam nosić takie okulary w takich oprawkach ciemnych, takich topornych, żeby po prostu dodać sobie wieku. Ostatnio mi ktoś powiedział, że na LinkedInie mam nawet takie zdjęcie, na którym wyglądam 15 kilo ciężej i wyglądam jak herszt baba. No bo ja robiłam wszystko, żeby wyglądać na osobę poważną. Bo ja na co dzień jestem gdzieś tam uśmiechnięta i tak dalej, no ale w biznesie zawsze uważałam, że trzeba być poważnym człowiekiem. I czasami miałam gdzieś z tyłu głowy, że być może ja się do tego biznesu nie nadaję, bo ja jestem taka miła, taka, może nie jestem stanowcza, chociaż czasami jak trzeba, to tak, ale bardziej nie jestem w ogóle osobą konfliktową i raczej wolę się właśnie dogadać. Więc w momencie, kiedy ktoś patrzy na mnie tak z zewnątrz i nie wie, czym się zajmuję, to nie przyjdzie mu do głowy, że ja jestem gdzieś tam prezesem firmy czy kimkolwiek, bo po prostu być może nie sprawiam takiego pierwszego wrażenia. A chciałam sprawić takie pierwsze wrażenie, że jestem osobą, która coś w życiu osiągnęła, ze mną zrobić dobry biznes, to jest poważny biznes i możesz na mnie liczyć, możesz mi zaufać.
Jak odganiałaś wątpliwości a propos tego, że być może nie powinnaś być w biznesie?
Znaczy ja nie miałam wyjścia. Jak już założyłam firmę, no to już nie było odwrotu. Musiałam po prostu iść w to dalej, a na pewno nie chciałam iść do pracy, dlatego że na jednej rozmowie kwalifikacyjnej w dużym korpo powiedzieli mi, że jestem super, spełniam wszystkie wymagania, przeszłam 3 etapy rekrutacji, spełniam wszystkie wymagania, mam ogromne doświadczenie, zapraszamy za 5 lat.
Zapraszamy za 5 lat.
No i za 5 lat jestem tu. Mhm.
No i właśnie, powiedz mi proszę, dlaczego akurat robisz to, co robisz? Jaka jest motywacja? No bo zakładam, że to nie jest tylko i wyłącznie kasa. Kasa jest pewnego rodzaju dodatkiem dobrze wykonywanej pracy i tego, że po prostu lubimy to, co robimy. Przeważnie.
Ja mam teraz taką swoją misję. Dlatego, że ja już w tym światku Microsoftowym się trochę obracam, bo teraz już mija 29 lat, tak naprawdę, jak ja już w tym siedzę. I widzę, że firmy kupują, płacą i nie wykorzystują wszystkiego. Ja miałam taką misję, że ja wam ludzie pokażę, jak wy możecie to wszystko wykorzystać, jak możecie zaoszczędzić godziny, możecie zaoszczędzić pieniądze, po prostu poznając narzędzia, za które wy już płacicie. Ja miałam taką misję, żeby tych wszystkich ludzi nauczyć wykorzystywania tych wszystkich elementów. I to była taka pierwsza moja motywacja, dlatego też zaczęłam nagrywać filmy.
Ale czemu chciałaś im pomagać? Po co?
No bo uważałam, że tracą pieniądze. Mhm. Że kupują inne narzędzia, na przykład kupują systemy do zarządzania zadaniami. Mhm. I w systemie do zarządzania zadaniami muszą jeszcze dodatkowo opłacać subskrypcję. Płacą za coś do automatyzacji i za to też dodatkowo płacą. I jeszcze mamy szereg innych aplikacji, kilkunastu aplikacji, za które dodatkowo płacą, a to wszystko mają w jednym i za to też już płacą. I to wszystko da się odstrzelić.
Przerwę ci, bo chciałbym, żeby widzowie zrozumieli całą chronologię twojego życia zawodowego. Opowiedz nam o tej dolinie, która maluje się między rozładowywaniem towaru w Żabce, wypiekaniem pity w piekarni, a tym, że nagle jesteś, jeżeli chodzi o środowisko produktów Microsoftu, jedną z najpopularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszą osobą od tego typu produktów w Polsce. Co się wydarzyło pomiędzy?
To znaczy, jak ja pracowałam w tej piekarni, to miałam opcję albo w 2 tygodnie, to były akurat ferie zimowe, to już nie było tak, że po lekcjach jeździłam, tylko mogłam codziennie do tej piekarni jeździć, więc mogłam zarobić dużo kasy w 2 tygodnie. Czyli całe ferie zimowe. Inni chcieli odpoczywać. Ja stwierdziłam, że 2 tygodnie to trzeba do pracy iść, bo są wolne. Więc stwierdziłam, że albo mogę zarobić, albo mogę iść na praktyki do jakiejś firmy. A że ja, chciałam powiedzieć, studiowałam, uczyłam się w technikum informatycznym, no to stwierdziłam, że idę gdzieś w kierunku IT. I poszłam do firmy informatycznej, która była po prostu blisko mnie, która była partnerem Microsoftu i przyszłam i powiedziałam, że ja chcę przez 2 tygodnie pracować dla was za darmo, bo ja się chcę czegoś nauczyć. Właściciel tak spojrzał na mnie i powiedział, co ty chcesz tu robić, czemu chcesz pracować za darmo? Ja mówię, ja chcę się czegoś nauczyć, mogłam iść do pracy, ale chcę tutaj, mogę robić cokolwiek, chcę po prostu zobaczyć, jak firma funkcjonuje, jak działa firma. No i przez to, że to była mała firma, bo tam były 2 osoby, jak ja się zatrudniłam, to byłam bezpośrednio pod szefem, pod prezesem, więc nauczyłam się, jak działa firma, jak działa biznes, skąd się biorą pieniądze w firmie, jak działa fakturowanie, że jest w ogóle potrzebna księgowa, jak wygląda umowa o pracę, jak wyglądają ZUS-y i tak dalej. Nauczyłam się wszystkiego, jak w ogóle wygląda prowadzenie firmy. I gdybym ja w tym momencie poszła do korpo, to ja bym nie wiedziała, jak ten biznes działa od dołu. Bo bym wiedziała, że są benefity, że jest umowa, że jest L4 i tak dalej. I ja byłam zatrudniona na umowę zlecenie przez 4 lata. Przez 4. Nie pracowałam nigdy w całym swoim życiu, nie przepracowałam ani jednego dnia na umowę o pracę. Bo poszłam pierwsze co to do pracy jeszcze w technikum, pracowałam tam przez 2 tygodnie, uczyłam się tej wiedzy i przez 4 lata byłam na umowie zlecenie i w pewnym momencie szef powiedział, że lepiej by było, gdybym zaczęła myśleć o czymś swoim, dlatego że będzie mi likwidował moje stanowisko pracy. To tak w dużym skrócie. Po prostu to wszystko, co wypracowałam sobie przez 4-5 lat, nagle zostało zabrane i ja musiałam szukać czegoś nowego. I w tym czasie zaczęłam już sobie zakładać firmę, dlatego, żeby mieć jeszcze coś dodatkowo na boku. Tylko, że coś na boku, szef powiedział, że nie mogę robić nic związanego z tym, co robię teraz. Czyli to, co robiłam u niego. Że mam robić, nie wiem, wypiekać hamburgery, sprzedawać odzież, cokolwiek, ale nie to, co robię. I stwierdziłam, że pójdę w kierunku szkoleń. I tak naprawdę to przejście do tego biznesu było takie płynne, dlatego, że ja pracowałam tam 3 dni w tygodniu, trochę już próbowałam gdzieś z innymi firmami i jak faktycznie skończył się ten mój etat, ta moja praca w tej firmie, to ja zostałam z dnia na dzień, bo to był styczeń 2020 roku, zostałam z dnia na dzień postawiona sama sobie. Nie wzięłam ani jednego klienta, i to mogę powiedzieć z ręką na sercu, nie wzięłam nic, po prostu z czystą kartą, ze swoją firmą mówię, okej, trzeba coś robić, teraz trzeba zacząć z tymi narzędziami coś wymyślać, jakieś szkolenia. I miałam pomysł na siebie, żeby faktycznie robić szkolenia i w marcu przyszła pandemia.
I co wtedy?
I wtedy wystrzeliło, no bo Microsoft rozdał całemu światu za darmo Teamsy, A ja, dzień dobry, robię szkolenia z Teamsów. No i można powiedzieć, że tak wystrzeliło. Dlatego, że ja w styczniu postanowiłam, robię szkolenia z Microsoft 365, w marcu wszyscy muszą się przeszkolić z Microsoft 365. Można tak powiedzieć, że to tak było, chociaż no nie wszyscy się od razu szkolili. No i tak wystrzeliło i tak płynę na fali.
Będziemy to jeszcze bardzo mocno drążyć i jeszcze poruszymy temat tego, jak co zrobić, żeby zarabiać 1000 zł na godzinę i jaką w tym wszystkim rolę pełni marka osobista. Pewnie minimalną, ale pełni, nie? Oczywiście żartuję, nie? Do tego przejdziemy zaraz. Powiedz mi proszę, jakim dochodem zakończyłaś rok 2020?
2020 70 tysięcy.
Okej, okay. A kolejny rok? 2021?
No już kilkukrotnie wyższy.
Okej, okay. No i teraz oprócz tego, że jakby no, pandemia to jest powiedzmy jeden z czynników, nie? Który miał duży pozytywny wpływ na twój biznes. Natomiast jak ty się odnalazłeś w rzeczywistości, w której nagle masz dochodu kilka razy więcej? Czy to jakkolwiek wpłynęło na ciebie pozytywnie, negatywnie? Czy byłaś w stanie tych wszystkich klientów przerobić? Czy nie zaczęły się jakieś problemy z jakością, z dowożeniem terminów? Opowiedz nam.
Ja żyję na tym samym poziomie cały czas. To znaczy, ja nie wydaję tysięcy na ubrania, na buty i tak dalej. Ja żyję tak samo, jak żyłam. To są po prostu pieniądze na koncie. To nie jest tak, że ja nagle dostałam, załóżmy, przelew na 30 tysięcy i ja poszłam do galerii handlowej.
Nigdy?
Nie.
Okej.
Okay. Ja się nie znam na markach. W ogóle. Znaczy, wiem, że są, ale jakbym miała jakoś powiedzieć, ile to może kosztować, to nie wiem. To dla mnie nie ma to żadnej wartości. Tak samo z samochodem. Mam samochód, którym się poruszam, on ma wszystko, co mi jest potrzebne. Nie mam potrzeby go zmieniać. Pewnie go zmienię za jakiś czas, ale to nie jest najważniejsze. Całe te pieniądze, które mam, ja je wkładam w firmę.
Ale w co dokładnie? No bo masz dochodowość i marżowość na bardzo wysokim poziomie. Zespół ile liczy osób?
Mam wspólniczkę plus zatrudniamy jedną osobę.
No właśnie. I robicie gruby hajs. No to jak to reinwestujesz? W co reinwestujesz? Wybacz, że tak może ci trochę przypieram do muru, ale jestem po prostu ciekaw tego, jak to wygląda za kulisami.
To znaczy, też mówisz w jednym odcinku Gorzycki Kolancjusz o tej poduszce. Aha. Ja się czuję turbo bezpieczna, że jak nagle stracę klientów,
tak,
albo LinkedIn wyłączy wtyczkę, to ja rok utrzymuję firmę. I to jest dla mnie najważniejsze.
Super.
Że ja mam na to...
Zdrowa postawa.
Żeby moim pracownikowi zapewnić byt i nie mówić, słuchaj, za miesiąc musisz sobie szukać roboty. Bo nie przeżyłabym tego psychicznie.
Dlaczego?
Byłoby mi ciężko. Dlatego, że ja nie chcę, żeby ktoś gdzieś kiedyś o mnie powiedział źle.
Dlaczego?
Nie chcę mieć czarnego PR-u i chcę być po prostu taką pozytywną osobą.
A nie masz takiego czarnego PR-u, chociaż nawet niezasłużonego od ludzi, którzy być może zazdroszczą ci skuteczności i tego, że tak bardzo się, wiesz, no medialnie łokciami rozepchnąłeś na tym rynku, że jesteś bardzo widoczna w tym konkretnym segmencie?
Może to do mnie nie dotarło. Chociaż raz była taka sytuacja, że na takiej grupie na Facebooku ktoś napisał, szukam szkolenia z Microsoft 365. Tam polecali różne firmy, ktoś polecił mnie i był komentarz pod tym, no, na nią to chyba musisz być bogaty, czy ona to jest droga, coś takiego. Ja tylko to przeczytałam i się uśmiechnęłam. Nie odpisałam na to, nie zareagowałam, no klient do mnie nie przyszedł.
To jak się buduje reputację, która nie ma czarnego PR-u, albo jeszcze nie ma czarnego PR-u? Absolutnie nie życzę ci, żebyś go miała, tylko po prostu przerobiłem już trochę różnych historii gości w tym programie i jakoś tak się dziwnie składa, że przy pewnej skali sukcesu, a można powiedzieć, że ty ewidentnie go doświadczasz w wyniku twojej pracowitości i skupienia, ten czarny PR prędzej czy później prawdopodobnie się pojawi.
To znaczy, ja robię wszystko, żeby obsługa klienta była na najwyższym poziomie. To znaczy, jeżeli dostaję zapytanie, tak jak czasami Szymon Negacz mówi, że on nie odpisuje na wiadomości i czasami ktoś mówi, a bo w podcaście jest pan taki. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mi napisał, że a w filmach jest pani taka uśmiechnięta, a tutaj mi pani tak odpisuje. I ja wszystkim odpisuję. Ja odpisuję na każdy komentarz na socialach, odpisuję na każdą wiadomość, jaką dostanę na LinkedInie czy na Instagramie. I pewnie za chwilę dostanę od tego garba, że ja po prostu siedzę w tym telefonie cały czas, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś komuś mówi, a słuchaj, ona w rzeczywistości jest wredna.
Okej. Okay.
Więc ja robię wszystko, żeby po prostu jak najwięcej procesów było wykonanych na najwyższym poziomie, w najwyższej jakości, że oferta, którą ktoś dostanie, ona jest zrobiona dobrze, nie ma tam na przykład literówek, po prostu nie chcę, żeby ktoś miał się do czego przyczepić.
Nie chcę sugerować odpowiedzi, ale czy to, co mówisz, to nie jest wręcz trochę obsesja na punkcie tego, żeby nikt nie pomyślał albo nie powiedział źle?
Może być.
A skąd ona się bierze? Jakby coś się wydarzyło w twojej przeszłości, w twoim dzieciństwie? Nie wiem, byłaś prymusem w szkole, który zawsze musiał mieć średnią 5-8, czy Z czego to się bierze?
Czy w sumie nie musiałam, bo ja się za dużo w szkole nie uczyłam, dlatego że no, czasami po prostu wolałam robić inne rzeczy, niż się uczyć. I ja uważałam, że uczę się tylko rzeczy, które mi się przydadzą. Jak były rzeczy, na które nie trzeba się było uczyć, jakieś przedmioty, to się po prostu tego nie uczyłam. Ale w momencie, kiedy w pierwszej klasie technikum miałam najwyższą średnią w całej szkole i dostałam stypendium prezesa Rady Ministrów, to był przypadek. To znaczy, ja nie robiłam tego, żeby to dostać. Po prostu miałam dobre oceny, ale ja się nie uczyłam.
Czyli między wierszami mówisz nam, byłam zajebista. Można się śmiać.
Nie powinno to tak wybrzmieć.
Okay.
Nie chciałam na pewno, żeby to tak wybrzmiało. Mm-hmm. Dlatego, że no, staram się też być gdzieś tam skromna. To znaczy, ja też nie zrobiłam z siebie w szkole jakiejś gwiazdy. Ja po prostu już w następnym roku nie miałam tej najwyższej średniej, bo ja nie lubię być na, można powiedzieć, na tym świeczniku, że wszyscy mówią, a albo właśnie, ale kują, czy coś takiego. Nie chcę, żeby o mnie mówili źle, no ale to stypendium tak naprawdę było swego rodzaju niespodzianką. Dlatego, że też pani dyrektor powiedziała, że to jest dla Marty niespodzianka, ja na zakończenie roku się o tym dowiedziałam. To nie było tak, że ja to wiedziałam i do tego dążyłam. Nie miałam pojęcia. Więc to był przypadkiem.
To biorąc pod uwagę to, że nie lubisz być aż tak wyeksponowana, nie lubisz być na świeczniku, to tym bardziej się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do naszego programu. Nie wiem, jak to się stało, niech nie drążmy tego. Super, że je przyjęłaś po prostu, nie? Jak na marginesie, Marta jest w loży kapitalistów, więc drogie panie, jeżeli robicie dobry hajs i jesteście fajnymi osobami, to serdecznie zapraszamy pewnie już w przyszłym roku. Idąc dalej, jak duży wpływ miało świadome budowanie marki osobistej na twój biznes? Jak to rozkminiłaś, jak to ułożyłaś w proces, bo mam wrażenie, że z jednej strony słowo marka osobista jest tak samo wytarte jak powiedzenie w marketingu któryś rok z rzędu, że kolejny rok będzie rokiem mobile. No tak, słyszeliśmy to przez dekadę praktycznie, chociaż teraz pewnie będziemy mówili więcej o AI-u i czacie GPT, ale z mojej perspektywy wciąż niewielu przedsiębiorców ma przemyślane i dobrze zbudowane marki osobiste, pomimo że to jest super taka ekspresowa droga, taki fast track na lotnisku do tego, żeby twój biznes był dużo bardziej rentowny. Jak to było u ciebie? Jak to rozkminiłaś?
Wszystko wzięło się tak naprawdę z tej pracy, w której byłam przez te 4, 5, 6 lat. Dlatego, że ja tam byłam na stanowisku handlowca. Ja sprzedawałam. Ogólnie sprzedawałam, moim zdaniem, najcięższy produkt, jaki da się sprzedać.
Czyli?
Audyty legalności oprogramowania. W skrócie. Przychodzę do ciebie i mówię tak. Adrian, sprawdzę, czy na swoim komputerze masz legalnego Windowsa. Ty nie jesteś pewien, czy masz legalnego. I ja mówię, przyjdę, sprawdzę, powiem ci, że masz nielegalnego, będziesz musiał kupić legalnego i jeszcze za to, że ja przyjdę i ci sprawdzę, to mi zapłać. I to jest tak w skrócie. Okay. Oczywiście były plusy, że osoby unikały ryzyka, kontroli albo przy optymalizacji byli w stanie coś zaoszczędzić, ale ja później, jak poszłam na swoje, można powiedzieć, to mówię, ja teraz sprzedam wszystko. Wszystko się tak łatwo sprzedaje. Produkt, okej, jest taki, da się go sprzedać. Moja usługa usprawni wam to się da sprzedać, to wam przyniesie korzyść. Tamten produkt był bardzo ciężki, no ja wiele lat go sprzedawałam. Proces sprzedaży nawet dla jednego klienta trwał czasami 3 lata.
Przerwa, od razu mam to pytanie. Jakim cudem się nie zniechęciłaś, mając taki poziom wytrwałości, determinacji, skupienia, pracowitości, przecież mogłaś sprzedawać praktycznie cokolwiek innego, być może bardziej marżowego, gdzie jest dużo szerszy rynek, dużo więcej klientów, a ty kilka lat robiłaś to.
I sprzedawałam jeszcze licencję Microsoftu, ale to tak można powiedzieć.
What happened?
Ja pracowałam po prostu w fajnej firmie, która była blisko mnie, dlatego że to było pod Poznaniem i wszystkie inne fajne firmy były w Poznaniu, a ja chciałam blisko. I ja tak naprawdę nie widziałam tego, że ja robię coś długo i to nie przynosi efektów. Ja robiłam wszystko, żeby te efekty były szybciej. Słuchałam podcastów, czytałam książki sprzedażowe, jeździłam na konferencje sprzedażowe i tak dalej, żeby być jeszcze lepszym sprzedawcowcem, żeby być jeszcze lepszym handlowcem, żeby jeszcze lepiej sprzedać. Żeby jakoś wymyślić taki proces, żeby to się sprzedawało samo. I wymyśliłam filmy. I stwierdziłam, okej, ja jestem w stanie zadzwonić do 100 klientów, i załóżmy, 2-3 będzie zainteresowanych. To jeżeli chcę mieć 20 zainteresowanych, to muszę zadzwonić do 1000 klientów. Ale ile mi zajmie zadzwonienie do 1000 klientów? No to nie jest do zrobienia w jeden dzień czy w tydzień. A ja jestem sama, no bo to była mała firma. Nie miałam zespołu handlowców. No więc wymyśliłam, że ja nagram film. Ja w tym filmie pokażę, w jaki sposób robić właśnie to i to. Odpowiadałam na najczęściej zadawane przez klientów pytania i zamiast tłumaczyć w tej rozmowie z klientem przez telefon te wszystkie rzeczy, to stwierdziłam, że nagram film, ja po prostu będę za pomocą tych filmów uczyć tych ludzi, a jak oni już to zrozumieją, to do mnie przyjdą.
Czyli wideooferta.
Można powiedzieć, że wideooferta, ale nie wysyłałam tego personalnie do klientów, tylko stwierdziłam, że będę to wrzucała na LinkedIna. I to było takie moje medium, na którym zaczęłam. Dlatego, że mówię, okej, tam są ludzie z biznesu, no to ja chcę tam docierać. Tam są właściciele firm, dyrektorzy IT. Swego czasu zrobiłam tak, że wszystkich dyrektorów IT zaprosiłam do znajomych. To jeszcze było wtedy dawno, nie było tak wielu osób jeszcze na LinkedInie. I pozapraszałam te wszystkie osoby, nie po to, żeby do nich napisać, cześć, mam taką ofertę, tylko po to, żeby oni zobaczyli moje filmy. I od tych filmów się zaczęło. Jak ktoś sobie przeskroluje mojego YouTube'a, to na samym końcu są właśnie filmy o tym, jak mówię, jak jest licencjonowany Windows Server i tak dalej. Takie rzeczy bardziej techniczne. I to był mój pomysł, żeby dotrzeć do szerszego grona. Więc w sumie budowanie marki osobistej było przy okazji, bo ja robiłam filmy, żeby więcej sprzedać. Mhm. No i jak już miałam jakiegoś skilla w tym nagrywaniu filmów, to już zaczęłam robić tych filmów trochę więcej. No i w międzyczasie właśnie mi się ta firma posypała i stwierdziłam, że idę na swoje, idę dalej w te filmy, dlatego że już mam jakąś sieć na LinkedInie, mam już osoby, które obserwują, które komentują, które są zaangażowane w moje treści, bo ja przez półtora roku pisałam codziennie na LinkedInie.
Codziennie.
Przez półtora roku codziennie. Bo byłam na szkoleniu z LinkedIna i mi powiedzieli, że tak trzeba, ale co mnie zmotywowało, jest na sali nas 15. Tylko 2-3 osoby będą pisały codziennie. Ja mówię, bo to ja. Mhm. To nie jest tak, że to ja będę tą, której się odechce. Nie, mi się nie odechce. Przez półtora roku pisałam codziennie. Robiłam grafiki, różne informacje zawierałam na jakichś slajdach, czy właśnie na filmach. Publikowałam to, plus jeszcze obszerna publikacja tekstowa. I po prostu, żeby tych ludzi jak najwięcej zabrać do swojego grona. No i tak to się buduje. Teraz już nie publikuję codziennie, ale tak to się zaczęło i ta marka osobista się po prostu zbudowała w ten sposób.
Więcej. 260 milionów złotych to wartość nieruchomości, które kupiliśmy wraz z inwestorami, którymi zarządzamy na co dzień. Odezwij się do nas, jeśli poważnie podchodzisz do budowy swojego majątku i cenisz sobie dyskrecję i bezpieczeństwo. Powiedz mi, czy był taki moment, że tak ci się troszeczkę przekliknęło, że zaczęłaś do kwestii marki osobistej podchodzić jeszcze bardziej świadomie? Czy już nie na zasadzie robię filmy, bo to jest coś nowatorskiego, coś, co ułatwia klientom zrozumienie produktu, tylko że kurczę, jestem chyba na dobrym tropie, to chyba działa. Co jeszcze w takim razie mogę zrobić? Czy był taki moment?
Był taki moment i to była właśnie jakość wideo, gdzie widać to też na moich filmach, że nagle przeskoczyłam, gdzie stwierdziłam, trzeba kupić trochę sprzętu, to musi być lepsze, trzeba zrobić logo, trzeba zarejestrować to logo, żeby mi tego nikt nie ukradł, pokupić domeny i tak dalej, zrobić stronę internetową. Więc można powiedzieć, że już pod tą markę osobistą budowałam firmę. Czyli cały mój biznes już był oparty o tą markę, no bo firma teraz się nazywa Legalna Marta.
Spółka ZO.
Spółka ZO. Mhm. Także ta nazwa po prostu u mnie została. Ona wzięła się właśnie z legalności oprogramowania, z tych audytów legalności i z tego doradztwa licencyjnego, ale Legalna Marta została i na razie zostaje. Mhm. Dlatego, że to się już po prostu u niektórych utarło. Pewnie pierwszy kontakt z Legalną Martą jest taki, że z tyłu głowy jest gdzieś firma prawnicza, ale już chyba w większym gronie jest rozpoznawalna już właśnie jako doradztwo gdzieś tam w zakresie Microsoft 365.
Czy każdy może zarabiać 1000 zł na godzinę?
Nie wiem. Nie wiem, czy każdy może zarabiać. Wydaje mi się, że nie. Dlatego, że ja mam po prostu taki mindset takiego fightera. I ostatnio też do tego doszłam, że nie potrafię odpuścić, a niewiele jest takich osób. Ale jeżeli ktoś idzie w kierunku swoich postanowień i nie odpuszcza, czyli ktoś mówi, musisz publikować codziennie, on publikuje codziennie, musisz nagrywać wideo, on nagrywa wideo, nie odpuszcza, nie zniechęca się, to jest realne.
Jak się wyrabia w sobie mentalność, postawę fightera? Tylko nie mów, proszę się, że z tym się trzeba urodzić, bo to nam bardzo mocno zaburzy flow odcinka. Na pewno coś się da zrobić, żeby trochę wyhodować kły i pazury.
Chyba trzeba się znaleźć po prostu gdzieś na dnie. Żeby po prostu nie mieć wszystkiego podanego na talerzu, tylko chcieć coś osiągnąć. I u mnie to zbudowało. To nie jest tak, że ja się z tym urodziłam, bo pewnie gdybym pochodziła z jakiegoś innego domu albo z innego środowiska, to by mi się po prostu nie chciało, bo bym to miała, a ja nie miałam nic. Mhm.
Czułaś, że byłaś na dnie?
W pewnym momencie mogło tak być, bo...
Zabierz nas tam.
Był też moment w moim życiu, może nie biznesowy, ale grałam w kapeli rockowej. I to był fajny czas, dlatego że miałam też fajne towarzystwo, byłam na scenie, grałam na gitarze basowej. To był zupełnie inny świat. On nie był biznesowy, ale ja wtedy nie miałam nic. Kompletnie nic. I stwierdziłam, że ja nie chcę tak żyć. Ale z drugiej strony jeżeli nie wydarzyłby się pewien wypadek w związku z naszym zespołem, to nie wiem, czy ja dalej bym nie próbowała gdzieś tam kariery w zespole rockowym. Po prostu sytuacja się tak potoczyła, że ja musiałam znaleźć sobie inny pomysł na siebie. Ale wtedy, w tamtym momencie, to nie było tak, że ja grałam, żeby zarabiać. Wtedy grałam, żeby grać, żeby mieć fan.
To był twój wypadek, kogoś z zespołu?
Kogoś z zespołu.
Jak to na ciebie wpłynęło? Jakie miałeś wtedy myśli?
No stwierdziłam, że już nie chcę szukać zespołu, bo znałam tą całą drogę od początku i że nie chcę znowu szukać ekipy, w której się będę dobrze czuła. No i od tamtego czasu nie gram. To znaczy gram sobie gdzieś tam u siebie, ale nigdy nie byłam już w żadnym zespole. I w tym momencie wiem, że wszystko to, czego doświadczyłam, miało wpływ i jakoś mnie ukształtowało. Czy właśnie przez to okazało się, że ja jestem w jakiś sposób fajterem albo dążę do tego, co sobie postanowię? Nie wiem. To wszystko ma wpływ. Wszystko to, co się wydarzyło w życiu.
Mhm. Nie no, oczywiście, że tak, nie? Natomiast wracając do tego 1000 zł za godzinę, gdybyś miała zrobić taką troszeczkę inżynierię wsteczną tego, gdzie jesteś obecnie, jeżeli chodzi o karierę. Oczywiście pewne rzeczy wybrzmiały, tak? Czyli postawa fajtera, wybrzmiało to, że ty nie odpuszczasz i tak dalej. Natomiast gdybyś miała wskazać oprócz tych rzeczy jakieś 3 inne elementy, które miały wpływ na to, że twoja kariera potoczyła się tak, a nie inaczej. I chodzi mi o elementy, nad którymi miałaś kontrolę. Nie na okoliczności zewnętrzne, nie na rodziców, szkołę, otoczenie czy cokolwiek innego. Tylko 3 elementy, które ty świadomie wybrałaś, które miały wpływ na to, że masz w tej chwili tak zdrowy biznes. To co by to było?
Na pewno wideo. Wideo jest czymś, na czym moja marka stoi i obecność w social mediach. Mhm. Czyli oprócz tego, że ja tworzę te wideo i te filmy się pojawiają, czasami z większą, czasami z mniejszą regularnością, to te filmy na YouTubie, one są pewnego rodzaju takim moim archiwum, bo ktoś może teraz wejść na YouTube'a i powiedzieć, przecież ona nawet nie ma wielu wyświetleń. Nie mam, ale na LinkedInie mam. Dlatego, że tam głównie tworzę treści, na YouTube'a sobie po prostu je wrzucam, żeby one tam były, bo na LinkedInie jest trudniej przeszukać materiały.
Ty nie walczysz o wyświetlenia, tylko o klientów.
Tak, nawet gdybym miała po 300 wyświetleń, a z każdego filmu by przyszło 2 klientów, no to super.
Dokładnie.
Więc dla mnie te cyfry nie mają żadnego znaczenia. Ale jeszcze dodatkowo, jeżeli chodzi o social media, tworzyć sobie społeczność i być dla tej społeczności. Dlatego, że jak ja tworzę webinar, ostatnio słuchałam takiego podcastu, że webinary już nie sprzedają. Pandemia się skończyła, nie ma webinarów, już ludzie się nie zapisują, nie chcą webinarów. Ja robię webinar, bank 1000 osób się zapisuje, 600 osób się zapisuje. Na każdy webinar jest kilkaset osób. Na ostatnim październikowym było 800 osób ponad. Oni przychodzą, bo wiedzą, że będzie konkret, będzie treść w pigułce, nie będzie właśnie lania wody, nie będzie sprzedaży. Ja nie sprzedaję na webinarach w ogóle. Ja je robię. Ostatnio właśnie wspólniczka zadała mi takie pytanie, a po co ty robisz ten webinar? I ja tak się zastanowiłam, no żeby im pokazać to narzędzie, żeby im pokazać to, że jest coś nowego. Ja to robię dlatego, żeby właśnie im przekazać tą wiedzę. Więc ja to robię gdzieś tam z głębi duszy, z głębi serca, a moją motywacją nie jest typowo właśnie sprzedaż i pieniądze. Ale to i tak gdzieś jest takim, można powiedzieć, czynnikiem pobocznym, który i tak się pojawi. I zbieranie sobie tej społeczności i odpowiadanie tej społeczności powoduje, że ci ludzie są w stanie mi zaufać, bo wiedzą, że jak do mnie przyjdą, to ja nie powiem okej, wystawię ci fakturę, albo jak przyjdą z pytaniem, to ja powiem, ale głupie pytanie. Nigdy tak nie powiem. I to jest sztandarowa zasada na moich szkoleniach, że ja zawsze mówię, nie ma głupich pytań. I na webinarach jest tak samo. Ja dostaję lawinę pytań i ja na każde pytanie chcę odpowiedzieć.
Czuję się bezpiecznie z tobą.
Myślę, że robię wszystko, żeby tak było.
Mhm. Mamy 2 elementy, jeszcze trzeci.
To trzecią rzeczą jest doświadczenie, które ja zdobywałam przez lata i to nie było doświadczenie na zasadzie, że ja się uczę czegoś z książek, tylko ja po prostu w tym jestem. Ja jestem całą sobą. I już nie mówię o tym, że to jest Microsoft, ale w czymkolwiek jesteście. Czy to jest wdrażanie CRM-a, czy to jest jakieś szkolenia, cokolwiek, to po prostu w tym być i szukać odpowiedzi na pytania i samemu sobie zadawać pytania. Czyli jeżeli ja mam doświadczenie 9-letnie i ktoś mnie zapyta, a w momencie, kiedy ja bym zrobił coś takiego, co kiedyś się nazywało tak i kiedyś w Windows serwerze 2003 coś tam, ja wiem, znam odpowiedź na to pytanie. I mi pewność siebie w rozmowach z klientami też daje to, że ja po prostu znam odpowiedź na wiele pytań, nie na wszystko. Bo to jest temat tak obszerny, że nie da się znać odpowiedzi na wszystko i ja nie boję się mówić nie wiem. Bo ja czasami niektórych rzeczy nie wiem, niektóre rzeczy muszę sprawdzić, ale to, że ja jestem w jakimś temacie i wchodzę jak najgłębiej się da, żeby znać odpowiedź na każde pytanie. Jak ktoś przyjdzie z jakąś propozycją, najpierw muszę zrobić dogłębny research, czy ja jestem w stanie to podołać i czy to dźwignę. Jeżeli tak, okej. Okay. Jeżeli ktoś by przyszedł po szkolenie i ja bym nie znała tego rozwiązania, ja bym nie płynęła, że okej, okay, może się uda. Ja muszę się tego nauczyć. Muszę mieć tą wiedzę, żeby czuć się pewnie w danym temacie.
Jakiś czas temu słuchałem takiego podcastu Aleksa Hormozjego. Zakładam, że część naszej widowni może kojarzyć. Kojarzysz Aleksa Hormozjego? Nie. Taki duży dziad z dużą brodą, siedział ubrany jak farmer i opowiada o biznesie, a zbudował ich kilka. I on powiedział taką ciekawą rzecz, że wielu przedsiębiorców ma coś takiego, że jak sprzedając dany produkt czy usługę osiągną product market fit, to zamiast zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby tego samego sprzedawać 10 razy tyle, to mają taką wewnętrzną potrzebę, żeby już się rozglądać za nowym boiskiem, na którym znowu mogliby wygrać. Nowy produkt, nowa usługa i tak dalej, nie? I jak to usłyszałem, on to tak właśnie bardzo precyzyjnie nazwał, to pomyślałem sobie, kurczę, to jest faktycznie bardzo ciekawy taki opis, bardzo precyzyjny, który pokazuje i rozdziela tych przedsiębiorców, którzy odnoszą sukcesy, bo są skupieni, versus tych, którzy są super busy, ale tam wyników za bardzo nie ma, nie? Więc opowiedz nam o tym, jaką rolę miała koncentracja na jednym w twojej karierze. I czy miałaś momenty albo pokusy rozproszenia biznesowego, że a może jeszcze to, a może jeszcze to, a może jeszcze to?
To jest ogromne znaczenie ma to, żeby się skupić na jednym. Dlatego, że były pokusy. W momencie, kiedy pytali mnie na przykład klienci, czym się różni Google od Microsoftu? Albo czy robi pani szkolenie też z Google'a? Miałam w głowie, przecież robię to samo, pokazuję jak wspólnie pracować na plikach, jak zaoszczędzić czas, jak notatki mogą być w chmurze. To wszystko jest, można powiedzieć, bardzo podobne w dwóch środowiskach. Czemu nie pokazać tego drugiego? Ja się skupiłam na tym jednym i to, że ja miałam taki fokus tylko na Microsoft, wydaje mi się, że daje mi tą przewagę, dlatego że jestem ekspertem w swojej dziedzinie i nie rozglądam się gdzieś na boki. Mogłabym to robić, gdybym poświęciła odpowiednią ilość czasu i faktycznie przetestowała te narzędzia, bo powiem szczerze, że ja nie mam czasu testować Google'a i jeżeli ktoś mnie pyta o coś, to ja mówię, że ja się na tym nie znam. Niektóre różnice oczywiście znam, ale to nie jest mój świat. I skupienie się na jednym daje mi tą przewagę, że to jest mój świat i tutaj się czuję dobrze. I podejrzewam, że zawsze wyjście gdzieś do czegoś nowego będzie troszeczkę dyskomfortem, aczkolwiek dywersyfikacja też nie jest zła. To też jest potrzebne.
Ale kiedy? W którym momencie? Kiedy jest dobry moment, żeby zrobić dywersyfikację?
W momencie, kiedy mamy dobrze poukładany biznes, czyli te wszystkie procesy, które są u mnie, nie są oparte o mnie. A w tym momencie większość jest opartych o mnie. Więc gdybym ja chciała teraz jakąś drugą gałąź sobie w jakiś sposób wykształcić, to wiem, że ten biznes będzie troszeczkę zaniedbany. Więc na ten moment dla mnie to nie jest dobra opcja. Drugim scenariuszem, na pewno w momencie, kiedy rynek się wali dla tej pierwszej opcji, to warto mieć tą drugą. Albo zacząć już coś robić, jeżeli widzimy jakieś niepokojące sygnały.
Jak ty długofalowo patrzysz na swój biznes? Chcesz go skalować bez końca bądź do określonego rozmiaru, czy jest ci dobrze tak, jak jest teraz? Pytam dlatego, ponieważ uważam, że zbyt dużo jest narracji w internecie a propos tego, że skaluj, rośnij i tak dalej, a za mało jest takiego po prostu cieszenia się tym, że masz biznes, który może pod kątem liczby ludzi nie jest jakoś szczególnie duży, ale pod kątem dochodowości, no to jesteś pewnie w górnym 0,5% najbardziej dochodowych firm w Polsce. W przeliczeniu na osoby, które są w strukturach.
Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby czuć się bezpiecznie i w tym momencie czuję się bezpiecznie, jak jest mały zespół. Ja nasłuchałam się ostatnio tyle historii, że ktoś miał jakieś problemy, że ktoś wtopił 500 000, że ktoś miał osobę, pracownika, który go okradł, że była osoba, która przeciągała L4 i w ogóle nikt nie wiedział, gdzie ta osoba jest. Ja się nasłuchałam tyle historii, że ja tego nie chcę. Ja chcę mieć mały zespół, chcę znać każdego w tym zespole i nie wyobrażam sobie zatrudniać ludzi, na przykład w jakimś innym oddziale na drugim końcu Polski i tam ci ludzie są, oni pracują, załóżmy, razem z nami, z naszym zespołem, ale ja nie mam kontaktu z nimi na co dzień. Ja cenię sobie takie relacje face to face, lubię znać kogoś osobiście, lubię te relacje budować, chociaż współpracowałam kiedyś z jednym zespołem przez 1,5 roku całkowicie zdalnie i do dzisiaj nie widziałam ich na żywo, ale tych spotkań między nami było dużo i te relacje dało się zbudować. Ale w momencie, kiedy ja bym miała większy zespół i tych ludzi by było więcej, ja bym miała takie poczucie, że ja muszę ich wszystkich kontrolować. To znaczy chodzi o to, że ja lubię, jak wszystko jest dopięte na ostatni guzik i rzadko dopuszczam jakikolwiek błąd. Lubię mieć nad wszystkim kontrolę. wiem, że to w pewnym momencie pewnie mnie zgubi, albo będę musiała odpuścić. Ale to też są rzeczy, które ja w tym momencie sobie przepracowuję, żeby czasami odpuścić, wyluzować. Ale i tak chciałabym, żeby ten biznes urósł do pewnego momentu i myślę, że kilka osób to jest ta górna granica i tak jest okej.
Co robisz, jeżeli chodzi o twoją postawę, codzienne rutyny, sposób zachowania, odżywiania, obojętnie, żeby utrzymywać wydajność na tak wysokim poziomie? Patrząc na ciebie, nie widzę aury zmęczenia. Widzę entuzjazm, widzę radochę, widzę kobietę, która jest spełniona w tym, co robi biznesowo. To nie jest typowy obrazek, już nawet pomijając płeć, bo biznes jest bardzo często wymagający i wyczerpujący, a od ciebie bije super pozytywna aura. Więc w jaki sposób ty masz poukładane życie, że jesteś w stanie pracować z taką intensywnością?
Ja w tym momencie żyję pracą. Po prostu.
Szanuję, że to powiedziałaś na głos.
Tak, dlatego, że ostatnio ktoś mnie zapytał, jak odpoczywasz. Ja w wolnym czasie pracuję. Ale to jest ten moment, ja w tym momencie życia się znalazłam, że ja chcę to zmienić. I chcę więcej odpoczywać. I wiem, że czasami trzeba wyluzować i chcę to zrobić, ale na ten moment, od jakichś 10 lat, ja po prostu cały czas na najwyższych obrotach zasuwam.
Chciałaś użyć innego słowa, ale się powstrzymałaś. Rozumiem, szanuję. Mhm.
Stąd bierze się ta efektywność, bo ja po prostu jeszcze tak sobie nie poluzowałam i chociaż nie mogę powiedzieć, że nie odpoczywam, no bo w zeszłym roku byłam 5 razy na wakacjach za granicą i są takie momenty,
ciężkie życie,
gdzie ja znajduję czas na odpoczynek, ale jak jest czas pracy, to jest czas pracy. I nie mam niczego takiego, nie powiem ci teraz takiego triku, że na przykład rano biorę zimny prysznic, ale zaczęłam po wywiadzie z Sylwestrem. Nie piję już teraz kawy, ale piłam ją. Jakby przez te wszystkie lata ja te rzeczy, których się nie robi, robiłam. Wstawałam rano, piłam kawę przez wiele, wiele lat. Nie mogę powiedzieć, że a teraz zmieniłam, jest lepiej. Jest lepiej, ale to nie ma wpływu na to, że teraz mój biznes działa lepiej. Dlatego, że on działał dobrze. I nie ma takiej jednej rzeczy. Takiego jednego triku.
Jak duży wpływ na twoją karierę zawodową miały studia?
To jest dobre pytanie. Ja poszłam na studia po technikum informatycznym. Poszłam na studia informatyczne, zamknęli mnie w klasie, w sali i powiedzieli, że mam pisać kod. Ja potrafię programować, wiem, o co w tym chodzi, lubię to, ale nie w momencie, kiedy ktoś mnie zamyka w czterech ścianach i mówi napisz kod. Ja się totalnie w tym nie odnajduję, ja czerpię frajdę z kontaktu z człowiekiem. Ja muszę mieć człowieka do tego, żeby tę energię mieć, ale to nie jest tak, że ja nie potrafię programować. Ale rzuciłam studia informatyczne po roku, stwierdziłam, że zamykam rok. Jak będę chciała, to wrócę na drugi rok i poszłam na handel i marketing, na zarządzanie. I równolegle pracowałam i się uczyłam. Te studia były gdzieś tam dodatkowo, ale przez to, że ja w tym momencie, kiedy poszłam na handel i marketing, byłam tak zafiksowana na sprzedaż, to czerpałam z tego jak najwięcej, ale jeżeli miałabym ci podać jakąś jedną konkretną rzecz, która mi się przydała, to przydała mi się analiza SWOT do pisania biznesplanu, jak otwierałam firmę. I tylko to. I to w sumie najbardziej pamiętam. Była mikroekonomia, makroekonomia. Tam były bardzo fajne rzeczy, ale bezpośrednio na mój biznes podejrzewam, że gdybym tego nie wiedziała, to też bym ten biznes otworzyła.
Skończyłaś studia?
Tak.
Skończyłaś.
Skończyłam licencjat, zarządzanie. Na informatykę nie wróciłam, ale zrobiłam sobie podyplomówkę z chmury Azure Microsoftu, z chmury obliczeniowej Azura. Roczną. To już w kontekście takim biznesowym.
Pytanie, które może brzmieć dziwnie, ale mam silne podstawy, żeby je zadać, bo pomimo tego, że to, co teraz zapytam, jest pod kątem poprawności politycznej niewygodne dla wielu ludzi, to jednak na kanwie rozmów z dziesiątkami przedsiębiorców wiem, że u wielu z nich napęd do działania jest właśnie w tym obszarze. Jakie kompleksy cię napędzają?
Na pewno nie chciałabym się czuć gorzej od innych. I chcę być najlepsza, dlatego żeby być gdzieś tam na rynku postrzegana jako dobra. Czyli nie chodzi o to, że najlepsza, ale dobra. Tylko ja właśnie zastanawiam się, czy to jest kompleks, czy to jest po prostu taka chora ambicja, że chcę być jak najlepsza.
Nie słyszałaś nigdy od bliskich, żeby się nie wychylać?
Chyba nie. Akurat ze strony rodziców nie miałam takiego sygnału, ani ze strony bliskich.
A jaki był z twojej perspektywy najcenniejszy klocek do twojego oprogramowania, które dali ci rodzice, że masz taką, a nie inną postawę, że osiągasz takie, a nie inne sukcesy. Najcenniejszy klocek, najcenniejsza linijka kodu, którą ci dali.
Żeby być niezależna.
Rozwiń.
Jeżeli chodzi o niezależność, to na pewno nie chciałabym, żeby kiedykolwiek ktoś mi powiedział, że cokolwiek mu zawdzięczam. I w momencie, kiedy na przykład miałabym właśnie wspólnika, albo ktoś by powiedział, załóżmy razem firmę, i na końcu by mi powiedział, ale wiesz, że gdyby nie ja, to tego by nie było, ja bym nie przeżyła tego. Ja, dla mnie niezależność jest właśnie, można powiedzieć, taka trochę Zosia Samosia, ale ja to, co zrobię, mogę mieć też pretensje tylko do siebie. I w momencie, kiedy byłabym w takiej sytuacji, kiedy musiałabym firmę zamknąć, to ją zamykam i tylko ja jestem za to odpowiedzialna i tylko to jest na moich barkach. I ta niezależność, że ja jestem po prostu sobie sterem i okrętem, jest dla mnie wygodne, jest dla mnie komfortowe. I na tej niezależności tak naprawdę wydaje mi się, że ja to buduję. Chociaż nigdy do tego tak nie podchodziłam i nigdy o tym wcześniej nie myślałam w taki sposób, ale to może być ta właśnie iskierka, która spowodowała, że jestem teraz tutaj.
Traktuję to jako komplement, że poruszyliśmy pewne wątki, o których wcześniej nie myślałaś w ten sposób. Powiedz mi, ty jesteś bardziej introwertykiem czy ekstrawertykiem?
Introwertykiem.
No Jezu Boże, cudownie, że tak powiedziałaś, nie? Bo gdybyś powiedziała, że ekstrawertykiem, to dalsza część pytania nie miałaby za bardzo sensu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz rozmawiałem z introwertykiem, który w sposób tak zajarany mówi o sprzedaży. Jak do tego doszło? Jak to się łączy? Jak... introwerty, który jest raczej klasycznie postrzegany jako osoba, która stroni od kontaktu, to ty przez 4-5 lat sprzedawałaś bardzo trudny produkt, który wymagał kontaktu z klientami, a teraz tą skalę kontaktu z klientami pewnie masz jeszcze większą. Oczywiście w trochę innej formule, bo to oni przychodzą do ciebie dzięki marce osobistej, o czym było wcześniej, ale mimo wszystko. Hello.
Ja jestem introwertykiem i ja nie lubię na przykład na konferencjach podchodzić do ludzi. Wolę, jak ktoś podejdzie do mnie. I tak samo było też na przykład z wykonaniem telefonu. Bardzo tego nie lubiłam, ale jestem zadaniowcem. Jak jest challenge? Okej, robimy challenge. Jeżeli ja mam zadzwonić, szef powiedział, 20 klientów dziennie, ale nie wykonanych telefonów, tylko skutecznych rozmów. Ja muszę zrobić 20 skutecznych rozmów. I po prostu trzeba w sobie to przełamać i tyle. Ale ja nie rozmawiałam z nimi dla frajdy, tylko dla jakiegoś celu. I dokładnie tak samo jest w przypadku, kiedy na przykład idę wśród ludzi, i muszę coś zakomunikować, to ja to zrobię, dlatego że jest jakieś zadanie do wykonania. Ale jeżeli miałabym wybór, to bym tego nie robiła i mogłabym na przykład sobie w tym czasie spędzić czas w domu, na przykład w swoim jakimś środowisku. Dlatego ja dobrze się czuję przed kamerą, bo jestem ja i kamera. Ja i oko kamery, obiektyw i tylko tyle. Ja sobie sama nagrywam, ja jestem sama w studiu, nie mam żadnej ekipy, żadnego wynajętego lokalu, ja mam po prostu wszystko u siebie. I dlatego ja się tam tak swobodnie czuję. Ale w momencie, kiedy ja miałam chwycić za słuchawkę, to ja się pytam szefa, ale jak ja mam się przedstawić? Bo on mi dał telefon, mówi dzwoń. Ja mówię, ale jak ja mam się przedstawić? Dzień dobry, Marta Czapik, czy nazwa firmy, czy jak? Wymyśl coś. Dobra, to coś wymyślę. Ale co ja mam powiedzieć o tym produkcie? W sumie no to jest trudny produkt. Tu jest oferta, tu jest ulotka w PDF-ie. Naucz się, wymyśl coś. Ja musiałam po prostu, to był dla mnie challenge, żeby z niczego zbudować cały proces sprzedaży, w ogóle rozmowę przez telefon, i pozyskać klientów. I ten klient nie był dla mnie, a co ta osoba sobie o mnie pomyśli, nie chcę z tą osobą rozmawiać, nie miałam czegoś takiego. Bo ja mam tej osobie sprzedać produkt, więc jedyne, co mnie interesowało, czy ta osoba będzie zadowolona z tej rozmowy, ale pod kątem produktu. Czy ten produkt jej się spodoba, czy będzie zainteresowana, czy nie. Ja jestem tylko sprzedawcą, ja nie jestem na froncie, tak sobie wtedy myślałam. I jak już przerobiłam te tysiące pewnie rozmów, to już potrafię to robić. I można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju wypracowana umiejętność. Ale to mnie kosztowało bardzo dużo pracy. Bo nie mam tego naturalnie, że ja wychodzę przed ludzi i jest flow. Przed kamerę tak.
Ale da się.
Da się. Da się tego nauczyć. Wszystkiego się da. W tym kontekście tak. Jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, jeżeli chodzi o mówienie do kamery, jeżeli chodzi o rozmowę przez telefon. Nawet introwertyk jest w stanie być dobrym sprzedawcą.
Które twoje nawyki są dla ciebie najbardziej dochodowe?
Nawyki, ale tego, co robię w pracy?
Obojętnie, w pracy, po pracy. Znaczy, mówisz, że cały czas pracujesz w sumie, więc na jedno wychodzi, nie? Więc które nawyki są dla ciebie najbardziej dochodowe? Zwiększają najbardziej twoją produktywność, dają ci największą skuteczność.
To, że jestem zawsze na bieżąco. Czyli przez to, że ja cały czas pracuję na narzędziach, z których szkolę, to wiem, co się w nich zmieniło. I w momencie, jak widzę, że coś się zmieniło, to ja od razu muszę o tym nagrać film. Jestem pierwsza w Polsce, która nagra film. Pojawiły się Microsoft Teams Rooms, pojawiły się pokoje w Teamsach. Ja mówię, ja muszę wstać o 6 rano, bo o 8 mam szkolenie, żeby zdążyć nagrać filmik, zmontować i opublikować o 7.30, żeby na 8 iść na szkolenie, bo ja muszę być pierwsza w Polsce, bo to się pojawiło wczoraj, a jak jutro ktoś inny to opublikuje, to już nie będę pierwsza. Przecież nie ma takiej konkurencji, że ja z kimś rywalizuję, ale po prostu ja wiem, że jak ktoś wpisze na YouTubie, a bo ciekawe, czy ktoś już zrobił o tym filmik, to ja mu wyskoczę. I właśnie dzięki temu, że ja jestem na bieżąco z tym wszystkim, to jest właśnie taka dźwignia do tego, że jak ktoś mnie o coś zapyta, to ja będę to wiedziała. Ja jestem cały czas na bieżąco. To nie jest tak, że jak ktoś zapyta mnie na przykład, czy ta nowa funkcjonalność, która się pojawiła, to potrafi to i to, a ja powiem, wie pan co, nie wiem, bo to się pojawiło dopiero tydzień temu. Nie, to się pojawiło wczoraj, ja to muszę wiedzieć. I to jest właśnie mój nawyk, że ja zawsze rano przychodzę, odświeżam stronę co nowego w Teamsie, tylko że najczęściej jest tak, że ja odświeżam stronę co nowego w Teamsie, są nowości w Teamsie i okazuje się, że na 5 nowości ja już filmy nagrałam 3 tygodnie temu, bo one się pojawiają raz na miesiąc, te nowości w Teamsie. A ja po prostu codziennie wchodzę, klikam, patrzę, czy coś nowego się pojawiło.
Czas reakcji.
Tak.
Co byś powiedziała kobietom na koniec tego filmu? Takim, które być może marzą o jakiejś innej karierze niż ta, którą mają obecnie.
Żeby iść po swoje, żeby nie rozglądać się, nie porównywać się do innych. Chociaż ja też mówię, że się porównuję do innych, ale nie porównywać się i po prostu iść po swoje. Robić swoje i osiągać cele.
Czy dobrze się czułaś jako kobieta podczas święta kapitalizmu, które w opinii wielu internautów jest trochę odklejone?
Nie wiem, czy to miało jakieś znaczenie, czy jestem kobietą, czy nie.
Wiele osób nam to zarzucało.
Okej. Okay.
Stąd właśnie pytam po prostu, bo byłaś, widziałaś, doświadczyłaś i są tam różnego rodzaju mocne żarty, jest mocna atmosfera, więc chciałem znać swoją perspektywę.
Ja mam wysoko przesuniętą granicę poczucia humoru, więc myślę, że to mnie jakoś tak osobiście nie ruszyło, że jestem kobietą, to może te żarty były... Nie, w ogóle tego tak nie odbierałam absolutnie.
Znaczy też to widzimy po procentach, że druga edycja miała około 10% kobiet, trzecia miała 25%, więc wydaje mi się, że chyba pewnej grupie kobiet, co mnie bardzo cieszy, jednak atmosfera święta kapitalizmu się podoba. Ale zapraszamy we wrześniu. Marta oczywiście tam będzie, ponieważ jest członkinią Loży Kapitalistów, więc Loża Kapitalistów jest na święcie. Powiedz mi, gdyby ktoś chciał z tobą współpracować, kupić coś od ciebie, skontaktować się jakkolwiek, to gdzie cię znaleźć? Oczywiście LinkedIn, oczywiście YouTube, ale gdybyś mogła powiedzieć te nazwy tych swoich profili, kanałów, żeby też osoby z podcastów miały ułatwione zadanie w odnalezieniu cię, to co byś powiedziała?
Legalna Marta. I czy wpiszemy to na LinkedInie, czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, to tam jestem. Legalnamarta.pl to jest moja strona internetowa. A mnie na LinkedInie można znaleźć pod nazwą Marta Czapik, bez L. Bardzo często wszyscy mi wrzucają do nazwiska L.
W które miejsce?
Czaplik.
Czaplik, okej. Okay.
Bardzo często. Więc okay. Czapik bez L. I jeżeli ktoś będzie chciał do mnie napisać, to śmiało proszę pisać, zapraszać mnie do znajomych. To nie jest tak, że ja nie odpisuję, bo odpisuję. Boję się tej lawiny, ale odpiszę.
Będzie dobrze. Dziękuję ci za czas, za rozmowę, za otwartość, za szczerość i za to, że dałaś, uważam, sporo takich przydatnych przemyśleń, sugestii, podpowiedzi, z których mogą po prostu korzystać inni ludzie, żeby również budować tak wspomniane kariery, jak ty to zrobiłaś. To była dla mnie wielka przyjemność. Dziękuję.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za ciekawą rozmowę.